Gorąca czołówka.
Od godziny 18 słuchają Państwo wieczornego pasma Radia Poznań. Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko, dołączam do Pawła Kretkowskiego, który realizuje dzisiejszy program aż do północy. Najbliższe pół godziny spędzimy w towarzystwie wielkopolskich dziennikarzy, z którymi trochę z boku spojrzymy na rzeczywistość ostatnich dni, naszą głównie polityczną. W studiu Radia Poznań są z nami Seweryn Lipoński, telewizja WTK. Witaj serdecznie. Sergiusz Szczepaniak, portal Ten Poznań.
Dobry wieczór.
I Piotr Tomczyk, nasz dziennik.
Dzień dobry.
No i będę Was pytał przede wszystkim o wielkopolską, nie tylko wielkopolską część kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Znamy już mniej więcej kształt list. Zdaje się, dzisiaj o północy chyba mija ten termin, kiedy można ostatecznie nazwiska zmieniać, podawać. Coś Was zaskoczyło do tej pory? Pytam o personalia, ale pytam także o temperaturę kampanii wyborczej, która się, no tak dosyć powiedziałbym, nie za szybko nam rozwija. Ja mam przynajmniej takie wrażenie. Chociaż kandydaci już zjeżdżają do Wielkopolski. Pewnie to słowo zjeżdżają jest kluczowe w tych personalnych układankach. Panowie. Sergiusz Szczepaniak.
No cóż, mnie może to nie zaskoczyło, bardziej zasmuciło, że wielkopolscy politycy są tak nisko na listach wszystkich właściwie ugrupowań. No to świadczy według mnie bardzo, bardzo źle o sile poznańskich, wielkopolskich polityków na takiej arenie ogólnopolskiej. No i to jest bardzo też smutna rzecz dla naszego regionu, wydaje mi się. No bo generalnie każdy komitet wystawił spadochroniarzy, no nie ukrywajmy tego.
To jest taki trochę wektor dwubiegunowy, dlatego że w drugą stronę w Warszawie też mało mamy tych naszych polityków wielkopolskich, którzy coś znaczą, o czym pewnie też nieraz mówiliśmy. Czy to jest pierwsza uwaga? Dużo spadochroniarzy.
Tak, jest słabość. To jest na pewno objaw słabości naszego regionu. Także tak jak Lech słabuje, tak samo tutaj nasi politycy.
Znajdujesz analogię
w tym samym stopniu, tak.
Między sportem a polityką.
Tak, tak. I wygląda to naprawdę bardzo źle. Natomiast co jeszcze, poza tym, że mamy tutaj spadochroniarzy, no to dzięki temu, że są to też spadochroniarze z takimi nazwiskami, to można powiedzieć, że trzy miejsca właściwie mamy już obsadzone, prawda? Także sytuacja jest już, jeśli chodzi o trzy mandaty, zamknięta, bo wiadomo, że Ewa Kopacz, Leszek Miller i profesor Krasnodębski, no z definicji już po prostu przeszli i możemy im właściwie pogratulować już w tej
Jesteś
chwili.
Jesteś taki pewny Leszka Millera?
Bo... Oczywiście, że tak.
Oczywiście, że tak?
Tak, oczywiście. Stary dinozaur, doświadczony, odnajdzie się wspaniale w tym.
Seweryn Lipoński.
Miałbym pewnie więcej wątpliwości, ale rzeczywiście zaskakujące jest to, jak wiele różnych partii startujących w tych wyborach nagle przeszło od retoryki, że przecież trzeba stawiać na lokalnych działaczy, że to się liczy.
Jakby się
nagle
umówili wszyscy.
Zupełnie wszyscy, prawie wszyscy, do tego też zaraz nawiążę, ale prawie wszyscy mówią, że tak właściwie to przecież ci europosłowie mają reprezentować Polskę, że tutaj ten region to taki trochę mało ważny, taki sztuczny ten podział. Jest w tym trochę racji, ale padło tutaj przed momentem, że wszyscy postawili na spadochroniarzy. Otóż nie wszyscy. I to jest akurat nazwisko, które paradoksalnie zaskoczyło mnie najbardziej, jak już pytałeś o zaskoczenia w tej kampanii, Waldemar Witkowski, jako lider listy Lewica Razem, w dodatku z nazwą nawiązującą trochę do niegdyś komitetu Lewicy jeszcze z SLD, który pewnie pomaga im w sondażach z tą nazwą, ale cudowne odnalezienie się Waldemara Witkowskiego w sojuszu, w dodatku z Adrianem Zandbergiem i partią Razem, którzy tak długo nie chcieli wejść w sojusz z kimkolwiek, no było to totalne zaskoczenie.
Tylko okazuje się, że jest to partia, która jakiś tam minimalny poziom zdolności koalicyjnej ma. Mówię o partii Razem.
Ale to jeszcze z kim? No muszę tutaj wbić znowu szpilkę Waldemarowi Witkowskiemu, który no tyle razy już próbował się dostać do Sejmu, do Senatu, że właściwie mam wrażenie, że zdolności do dostawania się gdziekolwiek poza sejmikiem województwa nie ma żadnej.
Ale ma zdolność do tego, żeby nie ginąć politycznie. I Waldemara Witkowskiego trudno politycznie zabić, bo zawsze gdzieś odnajduje się tak. na listach.
Ale znów to samo, znów nieudanie. Zresztą ja już wybiegam w przyszłość, prawda, że znów nieudanie.
Ty dzisiaj wszedłeś do tego studia z jakąś tajemną wiedzą, tak, którą tak, mam tak. nadzieję...
Ja odczytuję po prostu tą prasę już z majowymi datami. Czytam właśnie, czytałem, przygotowując się do tego programu.
To tak jak którąś z Jamesem Bondów. Wczorajsze wiadomości i jutro.
Tak, jest najlepiej.
To cudowna informacja. W takim razie mam wrażenie, że te nazwiska można zacząć powoli przez twoje sito już filtrować. Ale jeżeli zobaczycie tą listę jedynek i dwójek nawet, która już nam się zaczyna na tej mapie kreować, no to to są imponujące nazwiska. Na pewno to są nazwiska z takiej szerokiej bardzo palety, nie tylko politycznej. No bo spójrzmy, wymieńmy sobie po kolei. Jest Zdzisław Krasnodębski, wiceszef Parlamentu Europejskiego, jednocześnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Jest Ewa Kopacz, była premier. Mocne nazwisko. Jest Sylwia Spurek, może nie tak mocne nazwisko, natomiast jedna z liderek partii Wiosna. To nie jest w tym ugrupowaniu osoba z czwartego szeregu. Jest zupełnie niespodziewanie, myślę, i Piotr Liroy Marzec, mocny typ na Świętokrzyskie, który znajduje się na liście na jedynce Konfederacji w Wielkopolsce, czego by nie mówić, nazwisko bardzo barwne. On jako polityk również jest przecież barwny. Jest Marek Jurek, jest wreszcie Waldemar Witkowski. No ta debata zapowiada się bardzo ciekawie. Tak,
ale w efekcie
debaty.
W efekcie tego mamy sytuację bardzo nietypową, bo spośród piątki obecnych eurodeputowanych z Wielkopolski ktoś znalazł? Tylko jeden przedstawiciel PSL-u, Andrzej Grzyb.
I to też nie najlepszym miejscu, można powiedzieć.
No właśnie. A gdzie są nasi reprezentanci? Tutaj głównie myślę o Adamie Scheinfeldzie, który zawsze był tak ochoczo przedstawiany jako reprezentant Wielkopolski, prawda?
Gdzie jest Ryszard Czarnecki, który też przecież był przez kilka lat z tym, że europosłem ponoć tak. Wielkopolski.
No, ponoć nie.
Ale bywał. Bywał tutaj, a nawet jego billboardy do tej pory tutaj można spotkać.
Tak, w ramach Falstartu to była taka ciekawostka, rzeczywiście historyjka ubarwiająca kampanię, że proszę bardzo, coś się może dziać niespodziewanego. I to właśnie było to.
Ale słuchajcie, ale to jest rzeczywiście informacja dosyć istotna. Ten układ przedstawicieli Wielkopolski w Parlamencie Europejskim już teraz wiemy, przed pójściem do urn wyborczych zmieni się diametralnie tak naprawdę. Z tych, tak jak mówiliśmy, z tej piątki szanse na reelekcję z Wielkopolski ma tylko Andrzej Grzyb. Jest to dla was zastanawiające?
Jest. Jest i to też świadczy o tym, jak małą rolę partie polityczne...
To jest mała stabilność tak naprawdę.
Tak, małą rolę partie polityczne przywiązują do doświadczenia takiego właśnie w Parlamencie Europejskim. Czyli mówiąc krótko, to nie ma żadnego znaczenia.
No, mamy też oczywiście czynnik obiektywny. Krystyna Łebacka przeszła na polityczną emeryturę. Ryszard Czarnecki startuje z innego miejsca. Chciałem tak. was zapytać o...
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz się nie chciała kandydować.
Nie chciała kandydować.
Tak. Kolejne nazwisko też odpadło.
A Ewa Kopacz zdradziła się ze swojej niewiedzy, bo zapytano Ewę Kopacz, dlaczego właściwie Adam Scheinfeld zrezygnował. I Ewa Kopacz odpowiedziała, nie wiem.
Piotrze, a ty z tą dzisiejszą taką pewnością wiesz, dlaczego?
Oczywiście, że tak. Znaczy, wie to każdy z nas, dlaczego, prawda? Natomiast sympatyczne jest to, że polityk zawsze może sobie odpowiedzieć tak od czapy, prawda? Że bez względu na rzeczywistość. No więc, droga pani Ewo Kopacz, pani premier. Pan Adam Scheinfeld nie miał żadnej szansy na to, żeby się znaleźć w europarlamencie i dlatego zrezygnował.
Ale dlaczego nie miał żadnych szans? Bywały sytuacje, spojrzał że osoby z dalekiego miejsca...
Tak. Spojrzał na listę, przeczytał nazwiska, popatrzył, jakie miejsce jest mu proponowane i szybko odkrył, że nie da rady.
Mhm. Zgadzacie się z tą teorią?
Znaczy, dostał dwie propozycje. Wydaje mi się, że ta druga pozycja, dziesiąta, paradoksalnie nie byłaby wcale taka zła. Nawet jakby ugrał dobry wynik i się nie dostał, to w przyszłości mogłoby zaprezentować w lepszym miejscu do parlamentu chociażby, a wybory też są przecież niedługo. I koniec końców wyszłoby mu to na dobre. Natomiast zastąpił go poseł Rutnicki i wydaje mi się, że to też jest dobra zmiana, to jest ciekawe nazwisko. Jakiś taki, no powiedzmy, lokalne ubarwienie tej kampanii.
Mhm. Andrzej Grzyb, waszym zdaniem, bo ludowców też pytam, jest jedynym ludowcem, to będzie plus czy minus? Czy będzie tak, że te głosy na działaczy Platformy Obywatelskiej się podzielą? Andrzej Grzyb może liczyć na jakiś handicap w postaci tego, że jest jedynym zielonym na tej liście. No i zielonym ludowcem, bo jest jeszcze przedstawicielka Partii Zielonych.
To jest wielka zagadka, jak PSL w ogóle się odnajdzie na tej liście, na tych listach Koalicji Europejskiej i to pewnie będzie też pewna odpowiedź na pytanie, czy oni pójdą w tej koalicji do wyborów parlamentarnych jesienią. Na razie tak patrząc na sondaże, chyba wskazuje, że nie przepłynęły te głosy gdzieś indziej, na jakąś inną partię, więc kto wie, czy Andrzej Grzyb tutaj ze swoim nazwiskiem, ze swoim też doświadczeniem, z tym, że zawsze jednak zgarniał sporo tych głosów, czy nie zrobi jakiegoś dobrego wyniku. I szczerze mówiąc, jeśli miałbym obstawiać, kto ewentualnie mógłby kogoś wypchnąć z tej czołowej dwójki, no to chyba jednak właśnie on.
To ile obstawiacie mandatów, które w Wielkopolsce? Nie, w ogóle, dla Wielkopolski.
nie, dla Wielkopolski 5, obstawiamy.
Mnie się też wydaje, że jednak frekwencja będzie na tyle 5. wystarczająca, że te 5 zostanie.
Jeden z sondaży, który przeprowadzono dla Polska Press, sugeruje, że ta frekwencja w Wielkopolsce może nie być za wysoka, bo przypomnijmy, to także od tego, jak w danym regionie kształtuje się frekwencja, potem podział mandatów od tego w jakiejś mierze zależy. No i jest groźba, że będziemy mieli 4 też mandaty, ale waszym zdaniem nie jest to realny scenariusz.
Raczej 5.
Tak? A 6?
czyli będziemy mieli rekord, tak jak kiedyś w Mazowieckim było, że liczba głosujących większa od liczby uprawnionych. To byłby to nowy taki ciekawy
incydent. W samorządowość polską.
Polska demokracja, tak, dojrzewa.
Ale frekwencja w tych wyborach w ogóle będzie też ciekawą rzeczą, bo przypomnijmy, co się działo w wyborach samorządowych. Wszyscy się spodziewaliśmy, że będzie jak zawsze, że 30% w porywach, a było jak nigdy. Więcej niż w niejednych wyborach parlamentarnych tak naprawdę.
No dobrze, a powiedzcie w takim razie ta piątka, jakie wasze typy są? No, możemy sobie na to pozwolić, nie jesteśmy politykami. Oprócz Piotra, który już zna.
Tak, ja znam.
Bardzo proszę, żebyś w kopercie zalakował mi przedstawię. Tak. Otworzymy po wyborach.
Tak, to zalakuję. Nie chcę psuć oczywiście zabawy, ale rzeczywiście wydaje mi się, że jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, znaczy listę całej Koalicji Obywatelskiej, to ta dwójka liderów plus Andrzej Grzyb, bo też mi się wydaje, że jest to naturalny kandydat, prawie pewniak do miejsca.
3 mandaty dla Koalicji Europejskiej.
Tak, 3 mandaty, a może nawet 4. Jesteśmy w Poznaniu, tu wszystko jest możliwe. W końcu pan prezydent Jacek Jaśkowiak wygrał w pierwszej turze.
Ale Poznań to nie jest cały region, to jest historia.
Zgadza się. I z tym właśnie wiążą się nadzieje Prawa i Sprawiedliwości na to, że nie jeden mandat, ale 2. Angelika Moszczanowska pochodzi z Kępna, prawda? I ja sobie tak myślę, że w tym regionie Wielkopolski Południowej to może się okazać, że wynik będzie z tego powodu właśnie wyższy niż w poprzednich wyborach.
Wasze typy?
Ja już na Twitterze obstawiałem, w którymś momencie ktoś mnie zapytał, to obstawiłem, że 3 mandaty rzeczywiście Koalicja Europejska, natomiast nie byłbym taki pewien tych 2 mandatów dla Prawa i Sprawiedliwości. Rzeczywiście oni w ostatnich dniach zapowiadali, że tutaj te 2 mandaty
to
praktycznie pewne im się wydają, no ale to zawsze są takie zapowiedzi tuż przed wyborami, takie napinanie mózgów. Mnie się wydaje, że jednak akurat w takim regionie, jakim jest Wielkopolska, jakim jest Poznań, tutaj lewica zawsze była dosyć silna, jednak Wiosna może ugrać ten jeden mandat. Tak się spodziewam, że to będzie taki podział 3 koalicja, 1 PiS, 1 Wiosna.
Kukiz, czy wygra?
Taka jest logika sporów politycznych. No, w każdej partii politycznej jest mniej więcej właśnie tak samo, że od momentu, kiedy w wyborach wygrywa, nikt nie kwestionuje już jego pozycji. Przynajmniej na zewnątrz.
Nawet jeżeli się wygrywa jednym głosem.
Tak, nawet jeśli się wygrywa jednym głosem. Ja przypomnę taki incydent we Wrocławiu. Tam swego czasu Grzegorz Schetyna przegrał z Jackiem Protasiewiczem, prawda? Protasiewicz był wodzem, teraz go nie ma. Bo przegrał, zniknął.
Polityka, proszę państwa. Dziękuję bardzo dziś za uwagę. Komentowaliśmy bardzo krótko. Ten czas nas niestety coraz bardziej goni, ciaśnie się, a wybory w tle, więc tematów będzie dużo. Dziś komentowali dla państwa Seweryn Lipoński, telewizja WTK, Sergiusz Szczepaniak, portal Ten Poznań.
Dziękuję.
I Piotr Tomczyk, nasz dziennik.
Szczęść Boże.
Kłaniam się państwu. Dobrego, spokojnego wieczoru.
Gorąca czołówka.